mamy takie technologie, za chwilę będziemy mieli inne. Trzeba robić te eksperymenty, plus oczywiście to, żeby sobie automatyzować bardzo dużo rzeczy, to też jest ważne. Gdzie się nie spojrzy, to jednak wiedza, chociaż bazowa, to jest wiedza, którą każdy programista powinien posiadać.
Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Maciej, z którym porozmawiamy o jego drodze do bycia programistą i zajmowania się tym zawodowo. Maciej ma ciekawą historię do przekazania, tak więc nie przedłużając, zaczynamy. Cześć Maćku.
Witam.
Dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Usłyszałem, że chciałbyś opowiedzieć o Twojej historii. Do miejsca, w którym obecnie się zajmujesz, czyli pracujesz jako programista, ale z tego co pamiętam, to nie od razu byłeś programistą, tylko wcześniej różnymi tematami się zajmowałeś. Więc chciałbym cię właśnie podpytać, jak wyglądała twoja droga od zera aż do miejsca, w którym obecnie jesteś.
No, jak najbardziej. Można powiedzieć, tak jak wspominałem, że cała moja droga to właściwie zaczęła się jeszcze w czasach przedszkolnych. Jak otrzymałem pierwszy komputer, wszyscy wtedy mieli jakieś konsole, nie konsole. Ja akurat miałem to szczęście, że otrzymałem gdzieś tam drogą pokątną pierwszy komputer. No i tak później można powiedzieć, cała droga w ten sposób się rozpoczęła, jakoś mi się to w głowę na tyle mocno wbiło to doświadczenie, że i szkoła, i później technikum informatyczne. Zaraz po technikum wystartowałem z pracą na uczelni, gdzie akurat był wakat dla osoby technicznej, która miała zajmować się jednocześnie i serwisem komputerów, i magazynem komputerów, dodatkowo świadcząc jakieś inne usługi, typu praca związana z całą infrastrukturą, taką i multimedialną, oświetleniową, z nagłośnieniem hal, realizacją jakichś tam rzeczy związanych nawet z prądem. Więc jakby tutaj przestrzeń, w której się poruszałem, była dość szeroka. Ze wszystkich tych dziedzin trzeba było troszeczkę doświadczenia nabrać, złapać wszystkiego po trochu. Jednocześnie wystartowałem ze studiami zaocznymi na uczelniach, też poniekąd żyjąc w przekonaniu, że da mi to naprawdę bardzo dużo. Na szczęście miałem na tyle dużo szczęścia w życiu, że w większości miejsc, gdzie bywałem, jeśli chodzi o uczelnię i szkołę, no to spotykałem ludzi, którzy naprawdę byli pasjonatami w tym, co robili i starali się tą zainteresować osoby, które chciały później realizować się w tym zawodowo na tyle dobrze, że przynajmniej parę osób przy tym zostawało w późniejszym czasie. No i tak po troszeczku, ucząc się wszystkiego, widząc, jak to wszystko się rozwija, jak ten rynek się zmienia, próbując przy okazji gdzieś pobocznie jakichś swoich mniejszych projektów, pisząc, poznając te technologie, no, można powiedzieć, kroczek po kroczku do przodu, aż do obecnego miejsca, w którym się znajduję.
Okej, okay. Zaraz podpytam cię o te szczegóły, o te kroczki, które stawiałeś, aż doszedłeś do miejsca, w którym obecnie jesteś. Więc na początku wspominałeś, że gdzieś tam ta pasja do komputerów była od wczesnych lat, było technikum, ale później trafiłeś do pracy takiej, powiedzmy, człowiek od wszystkiego, tak to można nazwać. I jakby. Nie wiem, coś było złego w tej pracy, czy nie wiem, nie realizowałeś się tam, czy to była jakby celowa celowa jakby trampolina do dalszych kroków w twojej karierze? Jak to wyglądało u ciebie?
To znaczy nie, nie była to celowa trampolina, jakby zupełnie przypadkiem trochę się tam znalazłem. Po prostu widząc ogłoszenie i szukając pracy po technikum stwierdziłem, że dlaczego tak nie zacząć. Mhm. Trzeba gdzieś jednak tego doświadczenia nabrać. Każde miejsce, w którym bywałem i w którym pracowałem, nigdy nie traktowałem jako trampoliny. Bardziej traktowałem jako możliwość do poznania osób, które będą w stanie mnie po prostu czegoś nauczyć. I w każdym tym miejscu, w którym pracowałem, rzeczywiście takie osoby się zdarzały. Wiadomo, że po 5 latach kontaktu z klientami, no ja nie ukrywam, że jakby ten kontakt taki z klientem jako serwisant, no u mnie jest to jednak taka słabsza strona, więc to już po dłuższym czasie po prostu mnie męczyło i stwierdziłem, że no może jednak trzeba by było zmienić trochę dziedzinę, w której się poruszam. Więc to też nie było tak, że od razu po takiej pracy trafiłem tutaj, bo gdzie jestem, bo w międzyczasie jeszcze też zajmowałem się poniekąd obsługą klienta, ale bardziej od strony utrzymania serwerów. To był krótki okres w moim życiu. I że tak powiem, traktowałem to jako możliwość przetestowania siebie i swoich umiejętności, które zdobyłem wcześniej. Wiedząc o tym, jak to wygląda, no po prostu poszedłem dalej. Ja zawsze jakoś docelowo, jednakowoż zawsze gdzieś tam z tyłu tej mojej głowy było to, że jednak chciałbym bardziej poświęcić się temu tworzeniu oprogramowania, aczkolwiek zainteresowania w postaci i sieci, i utrzymania tych wszystkich, całej tej infrastruktury pozostały.
Okej. O tym, że pozostały, świadczy fakt, że interesujesz się też Dockerem i Kubernetesem, ale do tego jeszcze wróćmy nieco później. Natomiast chciałbym jeszcze na moment wrócić do tych czasów pracy jako serwisant i tak dalej. Tam wspominałeś też o oświetleniu, tak więc no było tego sporo. No i teraz pytanie jest, w którym momencie zdajesz sobie sprawę, że jednak chciałbyś pójść w programowanie, czy to był jakby wcześniej określony cel, czy przypadek, a może jakaś przemyślana strategia?
To znaczy, tak naprawdę zdałem sobie z tego sprawę zdecydowanie wcześniej, bo już na etapie technikum jakby te przedmioty zawodowe, które realizowaliśmy, to zdecydowanie pokazały mi, że jednak jest to coś, w czym chciałbym się realizować, ale wiedziałem, że od razu tak tam nie wskoczę, bo po prostu będzie mi jednak tych umiejętności trochę brakowało.
To pytanie, czy jakby nie myślałeś, żeby znaleźć może jakiś staż stricte programistyczny, czy jakoś inaczej sobie to wyobrażałeś?
Wiedziałem, że więcej niż staż da mi możliwość tworzenia takich projektów trochę samemu i żeby stworzyć po prostu coś takiego, czym ewentualnie później będę mógł się pochwalić i do tego wykorzystałem poniekąd też uczelnię, gdzie każda praca dyplomowa typu praca inżynierska, która była stricte związana z jakby tworzeniem oprogramowania, to już było coś, gdzie wykorzystywałem wszystkie umiejętności, które zdobywałem do tej pory samodzielnie i na uczelniach, jednocześnie budując pewną bazę tego, czym później na ewentualnych rozmowach będę w stanie się pochwalić, tak? Sam wykonaniem całości tego oprogramowania. Jakby Praca, wiadomo, że taki projekt nie jest dopracowany w 100% i gdyby to chcieć dopracować na takiego poziomu, trzeba by było poświęcić na to zdecydowanie więcej czasu i energii, ale jednak sama ta baza i umiejętność pokazania tej komunikacji, że wiem w ogóle w jaki sposób się to odbywa, jak to jest wszystko zbudowane, potrafię to od zera tak naprawdę stworzyć, daje to i doświadczenie, i możliwość zaprezentowania siebie, bo no, jakby tutaj ta sama praca inżynierska też poniekąd była budowana wielotorowo, to nie była taka prosta praca na zasadzie gdzieś tam napisana jakaś prosta aplikacyjka, bo w tym przypadku była to i aplikacja androidowa, i warstwa serwerowa, warstwa bazodanowa. Jakby to wszystko było spięte w ramach jednego projektu i pokazywało no, cały aspekt od frontendu po backend, po storage danych, w jaki sposób to się odbywa, plus streaming dźwięku też, bo to też jedno z moich zainteresowań. Także cała ta technologia tego streamingu dźwięku pomiędzy backendem, frontendem, przez internet pokazanie, jak działają protokoły, czy się wie, w jaki sposób tak naprawdę z nich korzystać, mniej więcej świadomy, tak? No to wiadomo, że nawet po dziś dzień, jak się spotyka czasem ludzi, z którymi się rozmawia, no REST API, wszyscy używają, bardzo dużo ludzi wie, jak pobrać dane, ale robi to na przykład jakoś zupełnie nieświadomie, albo w sposób tak nieustandaryzowany, że później ciężko się w tym poruszać. Więc jeżeli pokazujemy to, że wiemy, co robimy i w jaki sposób, no to jest to dobra baza do tego, żeby się zaprezentować później.
Okej. Ten podcast skierujemy dla osób, które właśnie chcą wejść do branży, chciałyby się być może przebranżowić, robiąc coś innego obecnie, więc podpytam Cię o takie wskazówki, jakie dałbyś samemu sobie, patrząc teraz z perspektywy tych lat, które minęły, i gdybyś mógł takie wskazówki dać sobie 10 lat temu, to co by to było?
Myślę, że zdecydowanie bardziej skupiłbym się na takim podejściu do jednej bardziej określonej technologii, żeby nie próbować zrobić tego, co niestety mam trochę w charakterze i robiłem, czyli próbowałem złapać zbyt wiele srok za ogon. Próbowałem jednocześnie być w wielu technologiach naraz, a tymczasem dobrze jest wiedzieć, że takie technologie są, mniej więcej czym się charakteryzują, ale nie próbować być w nich płynnym, bo dwie, trzy jeszcze tak, ale jak się próbuje wszystkiego po trochu, no to niestety później złapałem się sam na tym, że było to tak naprawdę dla mnie większą przeszkodą niż pomocą, bo gdybym większą uwagę skupił się na aktualnie pracuję z Javą, tak? Ale gdybym od początku się skupił bardziej na tym, że jednak chcę iść w tą konkretną technologię, to może nie musiałbym później wkładać tyle pracy w to, żeby nadrobić pewne aspekty. Chociaż tutaj no, jedną z ważniejszych rzeczy jest to, żeby też śledzić, co się zmienia. No bo to ja tak mówię, że skupić się na jednej rzeczy. Wiadomo, że teraz mamy takie technologie, za chwilę będziemy mieli inne. Trzeba robić te eksperymenty, trzeba patrzeć, ale próbować po prostu podchodzić do tego trochę zdroworozsądkowo. Że jeżeli ktoś się nie czuje albo nie ma czasu na, nie wiem, tworzenie własnego języka programowania, mówię tu już całkowicie tak trochę się odrywam od rzeczywistości, ale wiem, że nie jedna osoba próbuje, no to pytanie, czy mi coś da i czy mam na to po prostu czas. Jeżeli oceniam, że tego czasu jednak nie mam, to lepiej skupić się na projektach, które będą bardziej szły w tą dziedzinę, w którą chcę iść, a jak już będę wiedział, że mogę sobie na to pozwolić, żeby robić takie jeszcze bardziej pokątne rzeczy i dodatkowe w czasie wolnym, no to jak najbardziej, ale no to już jest, trochę trzeba to odłożyć jednak. No dlatego niektórzy wchodzą do programowania tak płynnie, typu nie wiem, uczelnia, idę do pracy, albo nawet nie, po prostu stwierdzają, idę do pracy, umieją, czy tam się przebranżawiają, super. Nie próbować startować na przykład jednocześnie na stanowiska z różnych dziedzin, bo wiem, że są tacy ludzie i no to nigdy się nie sprawdzi. W sensie z dziedzin, w sensie na przykład tutaj programista .NET, tutaj programista Java, o tym coś wiem, a trudno, jak się dostanę, to się douczę. Okej, mogę się douczyć, ale pod warunkiem, że mam tą dobrą bazę jednak z tego. I jeżeli się skupię na tym, żeby rozwijać się w tej Javie, to .NET mogę znać, ale jednak idę bardziej w stronę tej Javy. No, trzeba po prostu podjąć te ciężkie decyzje w swoim życiu, w którą stronę chcę iść i co chcę robić i trochę w to brnąć. To jest jakby trudne, no ale trzeba to zrobić. Albo odpowiednio po prostu dużo czasu poświęcić później na to, żeby stanąć w tym miejscu, do którego się dąży, bo to wiadomo, że wszystko jest kwestią poświęconego czasu i długości tej drogi.
Mhm. Czyli podsumowując, radę, jaką byś udzielił samemu sobie, patrząc wstecz, byłoby to skupienie się na jednej konkretnej technologii, zrozumieniu jakichś takich ogólnych podstaw programowania, protokołów i tym podobne, a następnie wybrania sobie jakiegoś języka programowania, jakiejś technologii i próbowanie szlifowania tych umiejętności w tym języku, w tej technologii. Tylko teraz pojawia się pytanie, jak wybrać taką technologię? Pod czym się sugerowałeś albo czym byś się dzisiaj sugerował, gdybyś zaczynał jeszcze raz?
W moim przypadku wyglądało to tak, że w momencie, kiedy pracowałem na uczelni, jeszcze jako serwisant, miałem też styczność z programistami, którzy byli typowo .NET. Bo najwięcej jednak technologii, które tam używaliśmy, były związane z środowiskiem Microsoftu. Ale później, jak już poszedłem w stronę do zupełnie innej pracy, nawiązałem po prostu kontakt z ludźmi, którzy bardziej siedzieli w środowiskach Javy i poniekąd oni trochę mnie przekonali do tego, żeby jednak usiąść, poświęcić ten czas i iść w tą stronę. Muszę przyznać, że do dziś nie wiem, co by było, gdybym jednak został w tym dotnecie, bo no pewnie prędzej czy później gdzieś jakąś pracę bym znalazł, ale nie wiem, ciężko to mi określić. To jest chyba jednak trochę szczęścia w życiu potrzebne, żeby wybrać dobrze albo wiedzieć, czy się dobrze w tym po prostu czujemy. No bo tutaj też bardzo na to zwracałem uwagę, żeby jednak nie było sytuacji, w której przychodząc do pracy myślę o tym, jak o kwestii takiej, ojeju, znowu muszę iść do tej pracy i już mi się nie chce, bo czekają mnie tam jakieś zadania kolejne. Nie, nie. Bardziej szedłem w stronę takiego myślenia, że każde następne zadanie ma być dla mnie po prostu ciekawym wyzwaniem. I przez jakiś czas pracując na przykład w środowisku Androida, typowo jako programista Androida, no po jakimś czasie po prostu brakło mi tych bodźców i tych wyzwań. Więc wiedziałem, że no muszę iść dalej. Muszę zrobić coś innego, muszę po prostu rozwijać się w trochę inną stronę. I tu myślę, że najtrudniejszą rzeczą jest po prostu słuchanie tego trochę wewnętrznego kompasu. Bo próbując tej technologii czy tego języka, no to poniekąd zaczynamy czuć, czy to po prostu nas interesuje i czy chcemy się po prostu w tym realizować.
Okej, okay, postawmy tutaj sobie kropkę i podsumujmy nieco to, co powiedziałeś. Czyli w twoim przypadku wybór tej technologii było to poniekąd szczęście, bo spotkałeś ludzi, którzy jakby namówili cię, przekonali cię do zgłębienia Javy. Natomiast gdybyś dzisiaj zaczynał raz jeszcze i nie miał tych znajomych do dyspozycji, nie miałbyś nikogo, kto by ci powiedział, hej, to jest ten kierunek, tutaj warto się rozwijać, nie miałbyś tej styczności z tym dotnetem, tak jak mówiłeś, na uczelni, to jakimi kryteriami byś się kierował w wyborze technologii? Załóżmy, że zdecydowałeś się, chcesz być programistą i teraz trzeba się wyspecjalizować. Jakimi kryteriami byś się kierował?
Wydaje mi się, że znaczy, tutaj dochodzimy do tego, że niestety ja jakoś już miałem ugruntowane te pewne zainteresowania, więc wiedząc mniej więcej, jakie te moje zainteresowania są, sprawdziłbym tak naprawdę, która z tych technologii pozwoli mi je jak najefektywniej realizować. Bo wiadomo, że każdy język programowania jest przeznaczony jednak, no ma troszeczkę inne cele, inne założenia. Do niektórych rzeczy lepiej używać Java, do niektórych lepiej używać Pythona. Myślę, że obecnie albo wybrałbym też Java ze względów takich, że bardziej poruszam się w środowiskach niezwiązanych z dotnetem i z firmą Microsoftu, odkąd przestałem, że tak powiem, typowo pracować na komputerach związanych z Windowsami. Bardziej jestem związany z Linuxem i Maciem, więc no ja wybierałem jeszcze w czasach, jak nie było tak, ten .NET Core dopiero powstawał. Więc ten .NET był jednak bardzo mocno związany wtedy z Microsoftem i wybór systemu jako systemu Linux, nawet na co dzień, jednakowo zdefiniował, że było mi zdecydowanie łatwiej dalej też iść w tą Javę i myślę, że tym bym się kierował dostępnością, ale tutaj też brałbym pod uwagę na przykład Pythona z racji tego, że część problemów, którymi się interesuje, zdecydowanie łatwiej oprogramowuje się w Pythonie. I tu musiałbym po prostu, to już jest to, o czym mówiłem, o tym takim wewnętrznym kompasie i tej musiałbym naprawdę mocno przemyśleć, w którą stronę chcę realizować siebie. Czy iść w stronę tego takiego programowania związanego z jakimiś dużymi zbiorami danych i przetwarzania tego, czy jednak wolałbym podjąć decyzję, że ta kariera pójdzie w troszeczkę inną stronę i od tego by to było mocno uzależnione. No wiadomo, że na pewno byłoby to też podyktowane poniekąd dostępnością ofert pracy, ale w dzisiejszych czasach ta dostępność ofert pracy nie do końca jest tak dużym problemem. W sensie z tego, co widzę, jest ich mniej niż było jeszcze tam parę, czy tam no parę lat temu, powiedzmy wstecz, ale nie mamy tych granic. Więc to, czy będziemy pracować całkowicie zdalnie, czy nie, czy nam to pasuje, czy nie, no to też otwiera przed nami pewne możliwości, bo nie jesteśmy ograniczeni tak mocno lokacją, co przynajmniej w części firm po ostatnich latach pozostało. No, część oczywiście wraca do starego podejścia, ale bardzo dużo firm, szczególnie w naszej branży, już wcześniej była na to otwarta, a po ostatnich latach jest otwarta jeszcze bardziej.
To pozwolę Ci sobie przerwać jeszcze raz i podsumować poniekąd ten wątek. Czyli wybierając technologię, określmy, w jakim kierunku chcemy się rozwijać, czy to będą aplikacje mobilne, aplikacje webowe, może jakiś machine learning i tego typu rzeczy, i wtedy poszukajmy technologii, która po pierwsze będzie miała możliwość realizacji tych naszych celów, i po drugie będziemy się z nią czuć w miarę komfortowo. Oczywiście komfortowo pewnie nie będziemy się czuć od razu, to przyjdzie z czasem, ale przynajmniej spróbować, zobaczyć, sprawdzić. No i oczywiście zerknąć na oferty pracy, żeby się nie okazało, że jest to na tyle niszowa technologia, że tych ofert w tej chwili nie ma albo jest ich bardzo mało. No i myślę, że to jest dobry trop, ja też się z tym zgodzę. Obecnie trendy się zmieniają, wchodzi mocniej sztuczna inteligencja, więc myślę, że tu Python też będzie zyskiwał na popularności, ale nie chcemy tutaj niczego sugerować. Wybór należy już do tej osoby, która będzie chciała się z tym zmierzyć. Wspominałeś też, Maćku, o tym, że interesowałeś się nie tylko programowaniem, ale także tą częścią serwerową, infrastrukturą. Jakie były Twoje jakby pierwsze kroki z tą infrastrukturą i czy uważasz, że każdy programista powinien się tym interesować, czy powinien jednak skupić się na, nie wiem, wzorcach projektowych, na nowinkach programistycznych i tego typu rzeczach? Co o tym myślisz?
Myślę, że nie każdy. Znam wiele osób, które coś wiedzą na ten temat, ale tak bardziej pokątnie, bo po prostu jakąś podstawę musi mieć każdy, wiadomo, no bo to jednak żyjemy w takim świecie, że w naszej branży ta komunikacja będzie, więc coś tam trzeba wiedzieć, jakąś bazę mieć. Ale
ja ci tutaj jeszcze raz przerwę, bo właśnie to jest bardzo ciekawe. Czym jest ta baza według ciebie? Taką, którą każdy powinien mieć.
Ta przynajmniej podstawowa komunikacja, w jaki sposób działają adresy, w jaki sposób działa ta komunikacja, czym jest TCP, czym jest UDP, te protokoły, no to jednak według mnie każdy powinien mieć pojęcie, jak, może nie jak to jest zrealizowane, w sensie, żeby przyglądać całą dokumentację protokołu, ale przynajmniej wiedzieć, czym to jest, czym jest to REST API, w jaki sposób w ogóle takie rzeczy projektować, czym są te metody typu GET, typu POST, typu do czego one służą, jakie są między nimi różnice, bo to no jednak wiadomo, że to jest umowne, ale standaryzacja jednak zdecydowanie pomaga później się poruszać i nie zdejmuje z nas bardzo dużo godzin grzebania w czyjejś dokumentacji, jeżeli coś jest napisane źle. Jeżeli coś jest zrobione zgodnie z tymi pewnymi standardami i założeniami, jakie powstały i w jaki sposób zostało to opisane, to jednak zdecydowanie przyspiesza to pracę i ułatwia realizację tych zadań, które chcemy osiągnąć.
A jeżeli chodzi o infrastrukturę, bo tutaj wspomniałeś bardziej o tej warstwie sieciowej, zgadzam się oczywiście z tym, co powiedziałeś, a jeżeli już chodzi o samą infrastrukturę, to co by to było? Co by wpisywało się w tą bazę, którą każdy powinien mieć?
Tu jest mi ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę no, to też są trochę preferencje. No, innego sprzętu mogę użyć do, nie wiem, znaczy inaczej, mogę użyć każdego, ale wygodniej mi się będzie pracowało na przykład z modelami językowymi na sprzęcie, który mi to w jakiś tam sposób ułatwi, i co innego będzie w momencie, kiedy będę, nie wiem, potrzebował odpalić parę serwerów. Tutaj, jeśli o to chodzi, To nie wiem, czy to jest taka wiedza naprawdę must have, żeby to dobierać, bo bardzo często pracujemy po prostu na tym, co mamy. Nawet nie chodzi o infrastrukturę w rozumieniu samego sprzętu, tylko bardziej o kwestię tej komunikacji. To, o czym mówiłem wcześniej, że jak ta sieć działa, jak jest zorganizowana, w jaki sposób my to możemy. No tak naprawdę taka typowo bazowa wiedza, którą każda uczelnia, czy tam każdy kurs podstawowy taki związany z informatyką przekazuje, myślę, że to są na tyle dostępne informacje, że naprawdę no, trudno byłoby się bez tego poruszać. No ja z racji swojego zainteresowania akurat używam też bardzo dużo serwerów, bo po prostu jestem tego ciekawy, w jaki sposób można zrealizować pewne automatyzacje, w jaki sposób można to zrobić, więc to już są takie rzeczy dodatkowe. Ja osobiście często nawet nadmiarowo kupuję jakieś stare, używane sprzęty gdzieś znalezione w internecie, tylko po to, żeby gdzieś zrealizować sobie albo sprawdzić, czy w ogóle się da na jakimś tam sprzęcie czy serwerze zrealizować jakieś tam zagadnienia, jakieś tam proxmoxy, nie proxmoxy, tego typu rzeczy, wirtualizacje. No to jest po prostu, tu już pasja wychodzi.
Okej, okay. Dobrze, a jeżeli chodzi o takie cele komercyjne, gdzie na przykład obecnie, no nie oszukujmy się, konteneryzacja stała się standardem w takich środowiskach, gdzie tworzymy aplikacje webowe, jakieś serwisy, właśnie REST API wspomniane wcześniej, no bardzo często coraz więcej firm decyduje się na konteneryzację. I co o tym myślisz? Jakie były tutaj twoje początki z konteneryzacją i jakby w którym kierunku uważasz, że to będzie szło?
To znaczy tak, jeśli chodzi o samą konteneryzację, no to rzeczywiście Docker zdecydowanie ułatwił część związaną z uruchamianiem oprogramowania gdzieś tam w wyizolowanych tych jednostkach. Nie wcześniej jednak te maszyny wirtualne, ten narzut cały, który tworzyły, no zdecydowanie wymagało to posiadania nieraz sprzętu, który dość szybko kończył zasoby. Docker to zdecydowanie zmienił, no bo tutaj wiadomo, że tracimy ten pewien narzut, tak? Tej warstwy, nie musimy tego wszystkiego wirtualizować z racji działania Dockera. Zdecydowanie to ułatwiło. Jeśli chodzi o to, w jaką stronę to idzie, to tak naprawdę taką głębszą styczność z samym Kubernetesem to miałem dopiero w obecnej pracy. I tutaj nie ukrywam, że w momencie, kiedy wykupiłem dostęp do kursu Kubernetesa przez ciebie realizowanego, zdecydowanie mi to ułatwiło zrozumienie wielu tych procesów, które tam się dzieją, i pracę. Bez względu na to, jaki nie byłby to Kubernetes, gdziekolwiek by on tam nie był, czy to Microsoft, Google, czy każda inna firma, to jednak ta baza i ta wiedza, to w jaki sposób jest to konfigurowane, w jaki sposób to działa, w jaki sposób można to przeglądać i podchodzić do tego, żeby to sprawdzić, co się tam tak naprawdę dzieje, no to zdecydowanie ułatwia pracę w dzisiejszym czasie i myślę, że od tego nie odejdziemy i będziemy szli w tą stronę. Bo no, skalowanie aplikacji, ich wysoka dostępność, zdecydowanie są to rzeczy, które Kubernetes ułatwia i jesteśmy do tego zbyt przyzwyczajeni pod kątem, że tak powiem, też biznesowym. do tego, że jednak mamy cały czas dostęp do pewnych usług, do pewnych serwisów i tutaj no, to jest nieodzowna część tego procesu z wytwarzaniem oprogramowania. Plus oczywiście to, żeby sobie automatyzować bardzo dużo rzeczy, to też jest ważne, bo to w pewnym aspekcie ułatwia naszą pracę. Wiele tych automatyzacji opiera się jednak, jest tworzona też po to, żeby w zespołach pracowało się wygodniej i lepiej. Tak? Przynajmniej tak jest moje zdanie. No, wiadomo, że jeżeli jesteśmy w stanie za pomocą tam tych narzędzi związanych z Gitem i z repozytoriami to wszystko uruchamiać też automatycznie, no zdejmuje to z nas tą odpowiedzialność takiego, jak to nazwać, jak niegdyś, że o trzeciej w nocy gdzieś tam zaślepkę trzeba było dać w aplikacji i robić wdrożenie ręcznie, bo akurat najmniej osób korzysta, tak? Tutaj te procesy wdrożenia w Kubernetesie, możliwości ewentualnego wycofania tego, jeżeli coś poszło nie tak, wiadomo, że lepiej, żeby nie poszło, żeby wszystko poszło jak trzeba, ale możliwości, które dają nam takie rozwiązania, to zdecydowanie ułatwia też naszą pracę. I dlatego też się tym zacząłem interesować. No, tutaj uważam, że to jest jedna z rzeczy, które jednak poniekąd jako programiści nie mający styczności często z samymi tymi manifestami od strony takiej administracyjnej, no to jednak powinniśmy wiedzieć, co tam pod spodem się dzieje i ja jestem zawsze zwolennikiem takiego podejścia.
Czyli rozumiem, że uważasz, że Docker i Kubernetes są jakby naturalnymi kierunkami w rozwoju programisty i jest to coś, co ułatwia pracę z kodem, bo rozumiejąc, jak ten kod później będzie wdrożony, jesteśmy w stanie pewne rzeczy przewidzieć i wiemy też, jak podejść do projektowania takich aplikacji z myślą o działaniu w Kubernetes gdzieś na rozproszonym środowisku, na środowisku, gdzie możemy uruchomić wiele instancji naszego kodu i to my jako programiści musimy zadbać, by ten kod mógł być uruchomiony właśnie w ten sposób, w modelu multi-instance, czy też jak na przykład skonfigurować komunikację pomiędzy jakimiś dwoma systemami z myślą, że to kiedyś będzie wdrożone w Kubernetes. Co o tym sądzisz?
To znaczy tak, jeśli chodzi o ten naturalny, na to, że to jest naturalny rozwój programisty, to tak, jak najbardziej. Uważam, że właśnie tak jest. I specyfika systemu w dzisiejszych czasach i rzeczywiście pod kątem tej komunikacji to jest bardzo ważne, żeby właśnie myśląc nawet o, zaczynając nawet projektując taką rozwiązanie tak naprawdę od początku robić to w sposób taki, żeby miało możliwość uruchomienia w wielu instancjach i komunikacji między sobą. Trzeba to mocno brać pod uwagę. Wiem, że często tak nie jest. Wiem, że często nie zastanawiamy się nad kwestiami takimi bardzo, no teoretycznie dla nas wydawałoby się bez znaczenia, jak czy gdzieś tam jakaś końcówka w naszej sieci nie przestanie działać. I przeważnie, przynajmniej z tego co zauważyłem, raczej sami architekci już się nad tym zastanawiają, ale no jednakowoż robiąc takie rozwiązania, które pracują i operują w takim środowisku, też musimy mieć to gdzieś tam w głowie, że jednak ma to tak działać i powinno tak działać i mieć w ogóle taką możliwość.
Okej, okay. A co myślisz o tym, bo wiele osób na przykład czasami mówi, że takie umiejętności właśnie jak Kubernetes, Docker, projektowanie CI/CD to już jest bardziej coś dla architekta. Ja nie do końca się z tym zgadzam, bo przeważnie architekt może być jeden per projekt, może czasem jest dwóch, ale nie jest tak, że sami architekci pracują nad kodem. I teraz, gdy dojdziemy do takiej sytuacji, w której tylko ten architekt, ten guru wielki, który zna się na wszystkim i to na jego barkach spoczywa jakby cały projekt i tylko on wie, jak działa Kubernetes, jak Docker, jak tworzyć jakieś automatyzacje wdrożenia, no to w moim odczuciu to ten zespół nie będzie tak dobrze pracować, nie mając tych umiejętności. Mimo że ten architekt może się tą wiedzą podzielić, to jednak każdy, uważam osobiście, powinien mieć te podstawy. I nie powinno to być spychane gdzieś tam na najbardziej doświadczoną osobę w projekcie, a to ty jesteś najbardziej doświadczony, ty jesteś architektem, tym liderem, to ty się tym zajmij, a my tutaj będziemy sobie pisać kolejne krudy.
Nie, więc... to zdecydowanie tak, to jest w sensie to, jakby to było moją też intencją, że tu, to nie może być tak, że myśl o tym, w jaki sposób to ma funkcjonować, może być zepchnięta tylko na jedną osobę, bo wiadomo, że człowiek to tylko człowiek, tak? Człowiek może się rozchorować, człowiek może mieć różne, nie wiem, urlop, nie urlop, coś się może dziać, my nad czymś pracujemy. Każdy z nas powinien wiedzieć i mieć jednak chociaż tą podstawę i tą bazę, żeby móc podjąć jakieś decyzje związane z tym, co robimy i zrobić to, powiedzmy. Wiadomo, że jeżeli to będzie jakby to mniejsza wiedza często, ale jednak powinna ona być i powinno się to brać pod uwagę przy projektowaniu i często też właśnie, zresztą widać po ofertach pracy, że praca z tym no jest właściwie w tej chwili wszechobecna, tak? Właściwie wszędzie, gdzie się nie spojrzy, to jednak wiedza, chociaż bazowa, to jest wiedza, którą każdy programista powinien posiadać.
Bazowa z czego? Doprecyzujmy.
W sensie no, z konteneryzacji i Kubernetesa i takich rozwiązań właśnie pozwalających na odpalanie, na uruchamianie tego wszystkiego w takich środowiskach rozproszonych. Mhm.
Dobrze, to postawmy sobie tutaj kropkę i będziemy się zbliżać powoli do końca naszej rozmowy i chciałbym jeszcze Cię podpytać, co byś powiedział osobom, które zaczynają, chciałyby się rozwijać w programowaniu DevOps. Czasami przychodzą też do mnie takie osoby, które gdzieś tam chcą być dopiero junior deweloperem, junior programistą i czasami się pytają mnie, czy na przykład powinny wykupić już teraz kurs. No ja im najczęściej mówię, że jeszcze nie, że jeszcze to jest za wcześnie. Natomiast chciałbym poznać Twoje zdanie na ten temat. Osoba, która jeszcze nie znalazła pierwszej pracy w programowaniu, na czym najbardziej powinna się skupić, Twoim zdaniem?
To znaczy tak, to jest trochę to, co też wcześniej wspominałem, że jeżeli nie znalazła, to też kwestia poziomu tej osoby, bo wiadomo, że czasem to może być osoba, która ma bardzo dużą wiedzę, ale na przykład nie ma szczęścia albo szuka rzeczywiście w bardzo niszowej technologii, gdzie konkurencja jest duża, no ale to wiadomo, że dla takiej osoby, no to tak, to kurs jak najbardziej się przyda. Jeżeli to jest ktoś, kto się na przykład przebranżawia i szuka, ma jakąś tam wiedzę o języku programowania, ale zdecydowanie musi ją jeszcze naprawdę doszlifować, to z mojego punktu widzenia lepiej by było, żeby najpierw rzeczywiście poświęcił ten czas na doszlifowanie samego języka programowania z dostępnych źródeł i myślę, że później w ramach pracy bądź też własnych doświadczeń, dojdzie do wniosku, że jednak ten kurs będzie dla niego wartością dodaną, czystą i ułatwi mu realizację tych zadań. Więc mówię, to jest bardzo, według mnie, bardzo mocno zależy to od osoby i trochę poziomu, na którym jest. Aczkolwiek jak najbardziej zachęcam, bo mówię, z mojego doświadczenia wiem, że zarówno kurs i Dockera, i Kubernetesa to są rzeczy, które mi bardzo mocno ułatwiły. Więc nawet jeżeli nie na przykład komplet, to przynajmniej na etapie samej nauki osobiście Docker jako Docker też mi mocno ułatwił, z tego względu, że uruchamianie pewnych usług i obrazy, które są dostępne w Docker Hubie, spowodowały, że po prostu nie siedziałem godzinami nad konfiguracją pewnych rzeczy, tylko uruchamiałem to z kontenera i miałem tak naprawdę do gotową usługę do tego, żeby coś na niej zrobić, tak? W taki sposób typowo deweloperski. Więc tu, jeżeli ktoś, że tak powiem, szuka takich rozwiązań, to jak najbardziej tą bazę dockerową powinien poznać, a później wiedza już taka głębsza, no to też jest, to też już jest, no to naturalnie przyjdzie, że tak powiem.
Dobrze. Szkolenia, o których wspominał Maciek, znajdziecie w opisie tej lekcji. Mowa o szkoleniach z serii Maestro. Maćku, dzięki wielkie za rozmowę. Czy jeszcze jest coś, co chciałbyś dodać, przekazać naszym słuchaczom?
Jeżeli ktoś ma marzenie, żeby iść w tą stronę, czy programisty, czy DevOpsa i chce, no to mam wrażenie, że tylko dwie rzeczy mogą spowodować. Trzy może. Upór, pasja i ciężka praca nad swoimi umiejętnościami i myślę, że wtedy jak najbardziej zrealizują się te marzenia.
Piękne podsumowanie. W 100% się z tym zgadzam. Dzięki serdeczne, Maćku, za udział w podcaście i za podzielenie się swoją historią. Mam nadzieję, że Wam, drodzy widzowie i drodzy słuchacze, się również podobało. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia i do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć.